W studiu witam się z Państwem bardzo serdecznie.
Łukasz,
Wojtek
i Paweł. Dzisiaj mamy parę tematów jeszcze takich zaległych, ale o których musimy powiedzieć. Przede wszystkim w miniony weekend w Pradze odbyły się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Za nami też Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti. Trwa Puchar Świata w Kuopio. Tam różnie bywa z tą pogodą, także o tym spróbujemy jeszcze na bieżąco Państwa poinformować. No i wielka niespodzianka w mistrzostwach biatlonowych, w mistrzostwach świata, bo tam mamy już dwa medale, które zdobyła Nowakowska Ziemniak, no i o tym też powiemy, a później piłka nożna, ale zacznijmy może po kolei, czyli to, co jest najbliżej, Praga i halowe Mistrzostwa Europy. Najlepsze Mistrzostwa Europy od 2002 roku. Nasi zdobyli aż 7 medali, 1 złoty, 2 srebrne, no i reszta to krążki brązowe.
No i złoty medal zdobył Marcin Lewandowski, chociaż jeszcze kilka tygodni wcześniej typowalibyśmy jeszcze drugiego kandydata do medalu, a więc Adama Krzota. No niestety
nie wystartował w ogóle.
Tak, nie było na tych mistrzostwach. W związku z tym stworzyła się szansa dla drugiego z naszych 800 metrowców. No i Lewandowski wykorzystał tą szansę znakomicie. Po raz pierwszy od kilku lat zdobył złoty medal właśnie na takiej większej imprezie. I bardzo dobry czas, minuta 46. A więc dobre tempo tego biegu finałowego. No i cóż, co do pozostałych medalistów?
Srebrne medale. Tutaj na 1500 metrów kobiet ten medal wywalczyła Angelika Cichocka. No i też srebro naszej sztafety. 4x400 metrów panów. Tu trochę szkoda, bo nasi biegli praktycznie przez wszystkie okrążenia na pierwszym miejscu i w ostatniej chwili wyprzedzili ich Belgowie, ale srebro to i tak bardzo dobry wynik.
No i trzeba sobie tutaj powiedzieć, że szykuje nam się naprawdę znowu mocna drużyna po 15 latach od tych czasów jeszcze końcówki lat 90., kiedy tam tylko Amerykanie potrafili nas w tych biegach sztafetowych wyprzedzać. No i czekamy z niecierpliwością, tym bardziej, że również sztafeta pań spisała się bardzo dobrze na tym samym dystansie. Tutaj trzecie miejsce.
Jeszcze brązowe medale pozostałych naszych reprezentantów. No i cóż.
To może jeszcze dodam na koniec. Siódme miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła nasza reprezentacja, a pod względem ilości medali Polakom wyprzedzili tylko Rosjanie i Brytyjczycy. Rosjanie zresztą wygrali całą klasyfikację z 8 medalami na koncie i 6 złotymi.
Czyli bardzo dobry wynik, a też nie zapominajmy o takiej jednej pani, zaledwie 17-letniej. Chodzi o Ewę Swobodę. Ona biegła na 60 metrów, zajęła 8 miejsce, ale pobiła rekord Europy juniorek. No, szykuje nam się kolejna bardzo dobra biegaczka. Oby tak dalej. Ten sezon na otwartej hali już niedługo, także miejmy nadzieję, że będzie podobnie jak właśnie na hali. No i szybko przechodzimy do sportów zimowych. Może najpierw Puchar Świata w Lahti. Tam skoczkowie rywalizowali w konkursie drużynowym, no a później w indywidualnym. W tym drużynowym liczyliśmy może znowu na podium. Tym razem się nie udało. Czwarte miejsce. Ale wszystko chyba przez to, że Kamil Stoch no niestety zachorował.
No i niestety przez tą chorobę, z jednej strony można się cieszyć, bo dzięki temu, że Stoch pojawił się na skoczni, nasi reprezentanci mogli rywalizować, ale niestety było widać, że nasz lider nie jest w takiej optymalnej dyspozycji. No i tam właśnie w Lahti skoczył w drużynówce 124 i 119 metrów. No robił co mógł. Niestety też pierwszy słabszy skok przydarzył się Jankowi Ziobro, 115,5 metra. Zresztą drugi też. Można powiedzieć, że oba były nieudane. Chciałem powiedzieć, że tylko jeden. Tym razem jednak oba były słabsze. No i głównie chyba dzięki temu nasi reprezentanci kończą na czwartym miejscu za Japończykami. No i ciekawa walka była tutaj o zwycięstwo pomiędzy Norwegami a Niemcami.
Norwegia wygrała, ale Tylko parę punktów więcej od drugich Niemców, czyli Niemcy tak jakby zrehabilitowali się za tą całkowitą porażkę na Mistrzostwach Świata, ale to drugie miejsce chyba też ich tak do końca nie zadawala. A jeszcze u nas trzeba pochwalić Piotrka Żyłę i po raz kolejny Klemensa Murańkę. No Piotrek bardzo równo 124-128, on był liderem tej kadry w tym konkursie, a Klemens uzyskał 118 i 123,5 metra.
No i można tylko żałować, że w przypadku Żyły sezon już powoli dobiega końca, ponieważ mam wrażenie, że ten zawodnik właśnie na końcówkę sezonu wypracował najlepszą dyspozycję, no ale niestety tych konkursów już mamy niewiele, ten turniej skandynawski, później zawody w Planicy.
No a jeszcze ten konkurs indywidualny w Lahti, no tam też jeszcze Kamil Stoch wystartował, to był zupełnie już nieudany start, 45. miejsce. Tylko 110,5 metra. Nie dostali się też do 30 ani Janek Ziobro, ani Klemens Murańka. Liczyliśmy szczególnie właśnie na Murańkę. No i został nam tylko Piotrek Żyła.
Piotrek Żyła, który zajął 18 miejsce w tym konkursie, 121 i 120 metrów, a więc potwierdza swoją równą dyspozycję. Zwycięzcą został Stefan Kraft, który dzięki temu zbliżył się w klasyfikacji generalnej do lidera Petera Prewca na zaledwie 7 punktów i to naprawdę zwiastuje emocjonującą końcówkę sezonu. Zresztą na drugim miejscu w Lahti Severin Freund, który traci do Krafta no już troszeczkę więcej, bo to jest w granicach 60 punktów. No ale przy tylu konkursach, ile nam zostało, o ile zostaną wszystkie rozegrane oczywiście, to zwiastuje naprawdę walkę o kryształową kulę do samego końca.
Ten Puchar Świata w Kłopie za chwilę, bo tam wszystko trwa jeszcze, ale tylko no musimy powiedzieć o fantastycznym wyniku naszej reprezentantki, czyli Weroniki Nowakowskiej-Ziemniak, która ma dwa medale na Mistrzostwach Świata, w biatlonie. Medal srebrny i medal brązowy w tym pierwszym biegu, w którym Nowakowska-Ziemniak wywalczyła srebro, też bardzo dobrze spisały się nasze dwie pozostałe reprezentantki, bo na piątym miejscu była Krystyna Guzik, a na siódmym Magdalena Gwizdoń. No i przechodzimy do tego Pucharu Świata w Kłopio. Zawody miały być dzisiaj, wczoraj kwalifikacje w ogóle się nie odbyły.
Tak, przełożone te kwalifikacje. Zresztą wczoraj też i seria treningowa nie doszła do skutku, bo skoki oddało zaledwie czterech zawodników. Kwalifikacje miały zostać przełożone na godzinę 8 rano, no ale warunki dalej uniemożliwiały przeprowadzenie choćby serii próbnej. Ostatecznie przesunięto na godzinę 15.30, ale co istotniejsze, przesunięto też zawodnicy będą skakać na tej mniejszej skoczni o punkcie HS 100 metrów. No, ma to pomóc i ułatwić przeprowadzenie zawodów, jak będzie okaże się za kilkanaście minut w tej chwili.
Trwa trening, o 16.30 miały się rozpocząć kwalifikacje, no ale jeszcze nie skończył się ten trening.
Tak, ale tutaj już mieliśmy skoki Polaków, Piotr Żyła 94 metry i bardzo dobra próba Klemensa Murańki 103, zaś Jan Ziobro uzyskał 90 metrów.
No to zapowiada się bardzo ciekawy konkurs, jeżeli on tylko dojdzie do skutku. No ale o tym już powiemy Państwu dopiero za tydzień. Teraz chwila przerwy i zostanie nam siatkówka i piłka nożna.
Nobody I know.
Korzystając z tego, że Wojtek jest z nami dzisiaj na audycji, no musimy powiedzieć o siatkówce i mamy o czym mówić. Liga Mistrzów, świetny wynik Resowi, dobry wynik Skry. No i przecież już w Plus Lidze mamy też etap półfinałów. Tam jedna duża niespodzianka, ale zacznijmy od tej Ligi Mistrzów. No i najpierw ten super wiadomość, czyli Resowia wygrywa na dalekiej Syberii aż 3-1 z Lokomotywem Nowosybirsk. To jest zwycięstwa Ligi Mistrzów sprzed 2 lat.
Tak, Lokomotiv z Nowosybirsk to trwator Champions League sprzed 2 sezonów, także to zwycięstwo ma jakby takie większą prestiż, większą wartość. To trochę nieoczekiwane zwycięstwo Resowi, bo co prawda wicemistrzowie Polski w tym roku kalendarzowym jeszcze nie zaznali porażki, kontynuują serię 14 meczy z rzędu bez porażki, ale mimo wszystko chyba nikt nie spodziewał się aż tak łatwego zwycięstwa drużyny Andrzeja Kowala. Resowia wygrywa z wicemistrzem Rosji. Szczerze powiem, nie przypominam sobie, kiedy ostatnio polski klub wygrał na rosyjskiej ziemi w takim, meczu pucharowym.
W takim rozmiarze
naprawdę.
Tym bardziej, że Resowia mogła wygrać nawet 3-0. Oni w tym pierwszym secie
dziwnie trochę.
Chyba się spalili trochę.
Prowadzili 13-10, nagle stanęli, przegrali do 20, no ale szybko chyba zapomnieli o tym niepowodzeniu. Z pierwszej odsłony potem 3 kolejne sety wygrywają. Kluczowy dla przebiegu całego meczu na pewno był set numer 3, kiedy Resowia wygrała na przewagi, chociaż tam przez większość seta kontrolowała wydarzenia na parkiecie. No i wygrywa 3-1. Taki wynik sprawia, że w rewanżu drużynie z Podkarpacia do awansu wystarczą 2 wygrane sety, czyli 1 punkt.
Czyli mogą przegrać nawet 2-3 po tiebreaku.
Taki nawet można zakładać scenariusz, szybkie 2 sety, a potem rezerwy na parkiet. No,
myślę, że jak wystarczy wygrać pierwszego seta, wtedy Rosjanie zaczną się denerwować i już nic nie wygrają. No tak to u nich z tą psychiką na szczęście jest. Ale też trzeba zauważyć, fajnie się rozkłada w Resowi zdobywanie punktów, bo Nowakowski 14, Iwowicz 8, Panczek 15, no tak porówno.
Tak, no zresztą to już od jakiegoś czasu można zauważyć, że tutaj nie ma takiego jednego zawodnika, który odpowiada za jakąś tak szczególnie za grę ofensywną. I Szeps, i Pęczew, i Iwowicz, ostatnio przecież Buszek 17 punktów w meczu Plus Ligi z Jastrzębskim Węglem, a więc to się wszystko tak rozkłada równomiernie. No i ta szeroka kadra, bo przecież z Jastrzębskim pierwszy raz od dłuższego czasu w pierwszej szóstce zagrał Tichaczek, którego Kowal ostatnio wyraźnie stawił na boczny tor. Zagrał też w końcu Buszek. Zagrał też Dawid Ryja, który wystąpił w miejsce Russella Holmesa, zdobył 11 punktów, kilka asów serwisowych, bodajże 4 bloki w całym spotkaniu. No także Resowia naprawdę ma silną kadrę, no i tutaj z optymizmem czekamy na ten mecz rewanżowy. Co ciekawe, mówimy, że 2 sety wystarczą. Może okazać się, że też wystarczy 1 set, bo przecież przy założeniu, że Lokomotiv wygrywa to spotkanie nawet 3-0, to i tak dochodzi do złotego seta.
Tak, rzeczywiście.
Także Resowi naprawdę dużo nie trzeba, no ale muszą tą kropkę na D postawić.
No i też Skra Bełchatów również grała na wyjeździe z drużyną włoską. To jest wicemistrz Włoch, tak. Sir Safety Perugia. Niestety Skra przegrała 3-2. Mało zabrakło, bo tiebreak przegrali 16-14 na przewagi, ale trzeba chyba powiedzieć, że Skra tak na własne życzenie przegrała to spotkanie.
Może i trochę na własne życzenie, ale oglądając to spotkanie, to można by było dojść do łatwego wniosku, że wynik na pewno lepszy jak gra, bo Skra tak na dobrą sprawę w każdym secie goniła Perugię, nawet w tych zwycięskich dla siebie setach, w drugim i w czwartym. W tiebreaku też była blisko, bo przecież przegrywała 12-9, w końcu dogoniła Włochów na 12-12, potem 14-14, na jazd serwisowy Froma. Zresztą tutaj Włosi te zwycięstwo mogą zawdzięczać właśnie Christianowi Fromowi i Aleksandrowi Atanasiewiczowi, którzy zdobyli ponad blisko chyba 60 punktów.
Serb 32, a Niemiec 24.
No właśnie, także oni tutaj stanowili o sile drużyny z Perugii. Zresztą nawet w tych końcówkach setów Deczeko jakoś nie siedził specjalnie na jakiejś virtual serie. No,
chyba dostał zakaz.
Sygnalizowane było wystawę do Atanasiewicza czy do Froma. Oni kończyli piłki każdą właściwie, czy to na podwójnym, czy potrójnym bloku. Także ten wynik no, mimo wszystko jest dobry, bo przecież tak jak mówię, no Skra cały czas goniła, udało się wydrzeć te 2 sety. No i oczywiście to jest dobry wynik przed rewanżem, no ale potem co pokazali ostatnio w Plus Lidze, no nie można tutaj raczej tak zakładać, że jednak Skra bez jakiegoś większego problemu awansuje.
No tej zadyszce jeszcze za chwilę, a jeszcze mieliśmy 3. spotkanie. Zenit Kazań wygrał z Halbankiem Ankara 3-0. No Zenit jest faworytem przed rewanżem, ale w Turcji w tamtych halach różne rzeczy się dzieją, i tym bardziej, że Juan Torena nie grał w tym pierwszym spotkaniu, a w drugim już chyba zagra.
Tak, ten brak Juan Torena był widoczny w drużynie mistrza Turcji. słabszy mecz, tym razem Michała Kubiaka, Marcina Moszczonka, łatwo przegrane sety, w każdym drucy nie zdobyli nawet 20 punktów. W rewanżu muszą wygrać, no ale to, że potrafią wygrywać z drużynami rosyjskimi, udowodnili rundę wcześniej, eliminując przecież obrońcę tytułu, a więc Białogod i Białogodot. Halkbank, jeżeli chce doprowadzić do tego, do złotego seta, no musi wygrać to spotkanie 3-0 lub 3-1, no ale to oczywiście nadal Zenit pozostaje faworytem tego spotkania.
No i te pierwsze spotkania półfinałowe w Plus Lidze, to zacznijmy od tej niespodzianki. No mimo wszystko niespodzianki chyba, czyli przegranej skrył u siebie z Lotosem Gdańsk 2-3.
No to nieprawdopodobne, że Lotos przez cały sezon zaskakuje, tak się wydawało, w którym momencie ta drużyna pęknie, złapie jakiś taki większy dołek, kryzys formy. O, proszę, tutaj wygrywają z mistrzem Polski, wygrywają na ich terenie, wygrywają, no, wydaje się całkiem zasłużenie, bo przecież ten tiebreak, tę decydującą osłonę meczu wygrali 15-10. Kolejne rewelacyjne spotkanie Murphy Troja, który zdobył 27 punktów. Też świetne spotkanie Mateusza Miki, który dzisiaj już, no, można powiedzieć, że jest, no, taką gwiazdą naszych rozgrywek. Andrea Anastazji przecież przedłużył kontrakt z drużyną z Trójmiasta o kolejne dwa sezony.
No i powiedział, że przedłuża, jednym z warunków tego, że przedłuża, jest pozostanie właśnie Mateusza Miki w tym zespole. No
tak,
i tak się stanie.
Tak, tam doszło do ponoć jakichś rozmów między sobą, mieli to ustalić, czy właśnie to właśnie było jedną z kluczowych decyzji, czy Mika zostaje w drużynie. Mika zostaje, także Anastazji przedłuża kontrakt. No i Lotos nieoczekiwanie jest bliżej gry w wielkim finale.
No właśnie, jak wygląda sytuacja, bo grają teraz w półfinałach do dwóch zwycięstw, do trzech. Do trzech zwycięstw. Do trzech, tak, następne spotkanie jest już w Gdańsku.
Tak, tym razem jest trochę inna formuła. W ogóle przebrałam same playoffy, tak, bo ćwierćfinały do dwóch zwycięstw. Półfinały do trzech, czyli tak jak wcześniej to miało miejsce, z tą tylko różnicą, że nie grają już gospodarze tych pierwszych spotkań, nie grają dwa mecze pod rząd, jeden dzień po dniu, tylko są na przemian te spotkania rozgrywane, także teraz w najbliższą sobotę dojdzie do rewanżowej potyczki w Ergo Arenie. No i tak samo będzie właśnie w meczu Rysowi z Jastrzębskim.
No a w tym meczu Rysowi z Jastrzębskim bez niespodzianki rzeszowianie u siebie wygrali 3-1.
Tak, tutaj raczej Rysowia nie powinna mieć większych kłopotów z wyeliminowaniem Jastrzębskiego Węgla z półfinału. Łatwe zwycięstwo 3-1, poza tą pierwszą partią, w której drużyna Piac wygrała do 22. Rysowia dominowała bezwzględnie na boisku. No i tak jak mówiłem wcześniej, no, trener Kowal zdecydował się w półfinale w tak ważnym meczu wystawić zawodników, którzy do tej pory głównie siedzieli w kwadracie dla rezerwowych. No i tutaj stanowili, no, byli jednymi z wyróżniających się zawodników. No Rysowia widać wyraźnie jest na fali. No i ten sezon może być taki spektakularnym sezonem, zakończony, zwieńczonym może nawet z dwoma tytułami, kto wie.
No mówisz o Lidze Mistrzów nawet.
To wie, skoro pokonali Lokomotiv Nowosibirsk.
No. Tak, no to rzeczywiście. No zobaczymy. Rysowia tak puka do tych drzwi Final Four od paru sezonów. Może w tym się uda. A jeszcze mamy jedną drużynę. Tym razem w pucharze CEF. Chodzi o Zaksę Kędzierzyn-Koźle. To jest taki puchar pocieszenia. W ogóle rozgrywki pocieszenia dla zawodników z Kędzierzyna. No im w tym sezonie ewidentnie nic w Plus Lidze nie wychodziło.
Tak, w Plus Lidze właściwie już grają o nic, tak, bo o miejsca 5-8, a więc to te miejsca nie są promowane grą. W europejskich pucharach zostało im puchar CEF, w którym w pierwszym spotkaniu pokonali w rundzie Challenge, czyli można powiedzieć inaczej w ćwierćfinale hiszpański Kaiteruel 3-0. No i w rewanżu do awansu wystarczą dwa sety do tego, aby znaleźć się w najlepszej czwórce.
Tak, tylko ten rewanż zagrają na wyjeździe, ale to chyba nie powinno być jakimś problemem. Jednak zespół z Polski jest faworytem. No, rozgadaliśmy się trochę o tej siatkówce, także teraz przerwa i wracamy z Ligą Mistrzów Piłkarską.
Is a nutter. Hot girl, I heat up when I touch her. Chica caliente, got me.
Liga Mistrzów, dzisiaj rewanże. Dzisiaj ten dzień, kiedy są te mecze troszkę takie mniej spektakularne, tak byśmy to nazwali. Real Madryt zagra z Schalke i w drugim spotkaniu Porto zagra z Basel. No w pierwszym spotkaniu Real na wyjeździe w Niemczech wygrał 2-0 i mimo tych problemów ostatnich, szczególnie w lidze, Real jest zdecydowanym faworytem tego spotkania.
No raczej nie ma innej możliwości, bo tak solidna zaliczka wyjazdowa, no raczej trudno przypuszczać, żeby królewscy tutaj taką szansę wypuścili z rąk, aby awansować do ćwierćfinału. No myślę, że najbardziej kibiców zastanawia, czy odblokują się w końcu napastnicy, czyli Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, no bo oni w tym roku kalendarzowym spisują się, trzeba powiedzieć, słabo. W efekcie Real strzela mało bramek i przegrywa, traci punkty w lidze hiszpańskiej. No ale tutaj w tym momencie, dzisiejszym wieczorem, priorytetem będzie Liga Mistrzów i chyba na tym będą się skupiali.
Ta obrona Realu jeszcze taka po kontuzjach pokiereszowana, ale wraca już Luka Modric, pomocnik, także będzie miał kto dogrywać do tych napastników. A Schalke co? No chyba liczą na to, że będą chcieli zagrać na zero z tyłu, pięciu obrońców, jakoś żeby nie było kompromitacji.
No, wydaje mi się, że to chyba jest jedyne rozsądne tutaj wyjście, bo granie ofensywne z Realem, jak wygląda, to pokazał mecz zeszłoroczny, kiedy tam było 6-1 i to chyba będzie najlepszy komentarz.
Także wyciągnęli lekcję z ubiegłego roku. Drugie spotkanie, jak już mówiłem, Porto zagra z Basel. W pierwszym meczu w Szwajcarii padł wynik 1-1. No tutaj napisaliśmy w depeszu, zresztą to ty, Łukasz, sugerujesz, że będzie znowu 1-1. Nie wiem,
ja nic nie sugeruję, ja tylko sugerowałem, jakie tam mogą być wyniki, żeby Basel awansowało, bo ten remis bramkowy rzeczywiście jest korzystny dla Porto, bo tam Bazyla niestety, ale żeby awansować, no musi strzelić, no jeżeli strzelą dwie bramki, to rzeczywiście będzie bardzo ciekawy w tym dwumeczu, bo już wtedy na pewno dogrywki na stadionie Dragao nie zobaczymy. No Porto oczywiście ma jakość na papierze, jeżeli chodzi o klasę sportową tych zawodników, no ale Basel zawsze słynęło z tego, że potrafi z takich anonimowych zawodników ściąganych za niewielkie pieniądze. Tutaj wyjątkiem oczywiście Walter Samuel, były gracz Interu Mediolan, to jest najbardziej znany zawodnik, że Szwajcarzy naprawdę potrafią z nich stworzyć mocny zespół.
Tak, oni później ich sprzedają, ale tak samo robi Porto, no a Samuel też już ma swoje lata i chyba to on popełnił właśnie ten błąd, po którym Porto zdobyło bramkę w tym pierwszym spotkaniu, także tak, to nie tak. Jest taka gwarancja.
Dość nieszczęśliwie, bo tam się poślizgnął i zagrał ręką.
No, ale tutaj rzeczywiście bardzo trudno wskazać faworyta, kto może zwyciężyć w tej parze, ale przynajmniej wiemy, że będzie bardzo ciekawie. To dzisiaj, a jutro też mamy dwa spotkania. Bayern Monachium zagra u siebie z Szachtarem Donieck, a Chelsea podejmie francuskie PSG. No taka niespodzianka, że Bayern będzie musiał zagrać na pewno lepiej niż na Ukrainie, gdzie padł remis.
No i zagra bez Czabiego Alonso, który w Doniecku wykartkował się, dostał czerwoną kartkę i będzie musiał pauzować. No może być bardzo ciekawie, jeżeli Szachterowi udałoby się zdobyć gola, bo to by oznaczało, że Bayern musi trafić przynajmniej dwa razy. Chociaż patrząc na to, co prezentują w lidze, raczej o skuteczności nie powinni martwić. Tutaj największym problemem chyba będzie motywacja do tego, żeby zagrać w tym meczu na 100%.
A Chelsea, PSG, no pamiętamy ten ubiegłoroczny mecz, też mecz rewanżowy. Tam Chelsea w ostatnich minutach zapewniła sobie awans. Jutro może być podobnie.
Tak, z tym, że Chelsea jest w minimalnie lepszej sytuacji niż to było w zeszłym sezonie, bo tutaj tym razem nie przegrali, ale udało mi się wywieźć remis, podobnie jak Porto zresztą, remis bramkowy, czyli znowu De Blues urządzi nawet najskromniejsza wygrana 1-0. No, a myślę, że Jose Mourinho jest takim fachowcem, że doskonale wie, jaką taktykę dobrać do spotkania z określonym rywalem, żeby swój zamierzony cel osiągnąć i nie będzie się raczej przejmował stylem gry, tylko właśnie tym efektem docelowym.
No, tym bardziej, gdy nie trzeba tych bramek za dużo strzelać, można grać na remis, to rzeczywiście Mourinho tu jest ekspertem.
Właśnie, jemu tu wystarczy 0-0 w tym meczu, także nie zdziwiłbym się, gdyby tak Chelsea kunkatorsko zagrała, powiedzmy.
Oczywiście za tydzień kolejne spotkania Widze Mistrzów, ale o tym powiemy. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz,
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.